Elon Musk z Tesli i SpaceX, Indra Nui z PepsiCo i Travis Kalanick z Ubera dołączą do forum strategicznego i politycznego nowego prezydenta USA, które potocznie nazywa się Radą Gospodarczą. Została ona uruchomiona w grudniu. Ma doradzać Trumpowi, jak przywrócić pracę w USA i uczynić Amerykę wielką. Co ciekawe, Elon Musk w wyborach popierał Hillary Clinton i Trumpa krytykował. W Radzie znaleźli się m.in. szefowa IBM, Walta Disneya, JP Morgan, General Electric, EY. Czy można wysnuć z tego, jaki kurs gospodarczy obejmie gabinet Trumpa? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Magda Gacyk, pisarka, dziennikarka Gazety Wyborczej, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tesla, Uber, IBM, PepsiCo, JP Morgan w gospodarczym otoczeniu nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ta Rada Gospodarcza amerykańska, pytanie od razu do Magdy, ona ma wpływ rzeczywiście jakiś realny na politykę gospodarczą w Stanach Zjednoczonych? Bo myśmy też mieli rady gospodarcze rozmaite i tutaj różnie z tym bywało.
To się jeszcze okaże. Tak naprawdę co będzie miało wpływ na Trumpa, co nie, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć, bo do tej pory on był dosyć szczelny, jeśli chodzi o rady. Niby słuchał, ale robił swoje. Natomiast ciekawostką jest, że jeśli chodzi o spotkanie z przedstawicielami jakiejkolwiek branży, to Donald Trump spotkał się właśnie z reprezentantami Doliny Krzemowej, bo miłości między Trumpem a Doliną Krzemową nigdy nie było. I to, że wziął do rady tej doradczej kogoś z Doliny Krzemowej, to jest zaskakujące.
I bo oponenta raczej, jeszcze.
Tak, ale tam prawie sami oponenci byli, oprócz Petera Thiela, który już w tej chwili jest na pokładzie prezydenta elekta i jego administracji. Peter Thiel, czyli jeden z założycieli PayPala, od początku jak gdyby wyłamał się z tego nurtu opozycyjnego w Dolinie Krzemowej wobec Trumpa. To, że zaprosił przedstawicieli Doliny Krzemowej, to było zaskoczenie. To było zaskoczenie i wydawało się, że nikt nie pójdzie tak naprawdę. Ale okazuje się, że biznes toczy się własnymi wiadomymi torami, finansowymi torami i pekunia non olet. I trzeba przełknąć tą trumpową
żabę. Czyli pieniądze
żabę.
Nie śmierdzą.
Tak. I pokazali się wszyscy prawie. Zaproszonych było 15 i praktycznie wszyscy się stawili. Jakie to będzie miało przełożenie na kurs? Zobaczymy. Tak naprawdę zarzuty Trumpa wobec Doliny Krzemowej były wcześniej niesłuszne, ponieważ on zarzucał, że odpływają tak naprawdę miejsca pracy. To nie do końca jest prawda, bo w samej Dolinie Krzemowej tworzy się miejsca pracy dla Amerykanów, chociaż oczywiście offshoringu jest sporo. Ja myślę, że to jest próba pogodzenia przez Trumpa ognia z wodą. I że my będziemy widzieli w różnych innych też gałęziach przemysłu takie próby, mówiąc nieładnie, podlizania się i jak gdyby przekonania, że nowy prezydent tak naprawdę będzie dobrotliwy i łagodny i będzie słuchał wszystkich.
A ja nie wiem, czy to jest kwestia takiego oswajania Trumpa i Doliny Krzemowej. Tu jest chyba jeszcze jeden aspekt taki dość pozytywny, a mianowicie to pokazuje, że są państwa, gdzie tak naprawdę mamy do pewnego momentu gigantyczne emocje wyborcze, przedwyborcze, powyborcze, że rzeczywiście ilość inwektyw czy bardzo złych zachowań, jaka padła w czasie tegorocznych wyborów w Stanach Zjednoczonych, no chyba jest czołówką w historii tych wyborów, natomiast może nie dzień po wyborach, bo to było trochę później, ale tydzień po wyborach, 2 tygodnie po wyborach, Amerykanie rozmawiają o tym, co jest dla nich najważniejsze, czyli rozmawiają o gospodarce, o sposobie prowadzenia tej gospodarki. To, o czym mówi Trump od dawna, czyli powrocie miejsc pracy do Stanów Zjednoczonych, no my możemy się uśmiechnąć, możemy dyskutować, natomiast z punktu widzenia gospodarki to jest bardzo dobry, bardzo oczywisty postulat, żeby jednak te miejsca pracy wracały do Stanów Zjednoczonych. Amerykanie mają w stosunku do tego, co było 10-15 lat temu, jedno ogromne narzędzie, które pozwala, żeby te miejsca wracały do Stanów Zjednoczonych, a mianowicie głównymi kosztami czy czynnikami kosztotwórczymi zawsze są ceny energii i ceny pracy. I o ile w kwestii cen pracy, no to sytuacja jest taka sama jak była, to znaczy w Chinach nadal jest dużo taniej, chociaż nie tak tanio jak kiedyś.
To się powoli zmienia.
To jednak ceny energii, czyli tego drugiego fundamentu w Stanach Zjednoczonych bardzo się zmieniły. No przemysł płaci mniej za energię, to oczywiście wiąże się z rewolucją łupkową, więc rzeczywiście są też argumenty ekonomiczne za tym powrotem miejsc pracy do Stanów Zjednoczonych. A to, że akurat przedstawiciele Doliny Krzemowej, to tak naprawdę dobrze świadczy czy o otwarciu samego Trumpa na nowe technologie, na to, co nazywamy nowoczesną gospodarką, na tą sferę, bez której tak naprawdę już gospodarka nie istnieje.
Więc tylko, że on wcześniej, kilka dni przed wyborami, powiedział, że tak zwany przemysł cyber, z czego wszyscy się śmiali, nie ma racji bytu i nie tędy droga. Więc ja bardzo podchodzę z dużym sceptycyzmem.
A ja jednak rozdzielam, ja przepraszam, bo to cynicznie zabrzmi, ja jednak rozdzielam to, co się mówi przed wyborami, a to, co się dzieje po wyborach, dlatego, że powiedzmy szczerze, w dużej części prostych Amerykanów taka zazdrość wobec tego, co się dzieje w Dolinie Krzemowej, jakie tam są czasem warunki pracy, jak to wszystko funkcjonuje, no Trump niestety zagrał na tych emocjach. Natomiast to, co się stało po wyborach już, no mówię, nie dzień, ale kilka tygodni, jest jednak pozytywnym zjawiskiem.
Ja bym chciał przypomnieć, że Trump wygrał te wybory między innymi optując za likwidacją stref wolnego handlu i w ogóle bardzo dużo mówiąc złego o wszelkich umowach o wolnym handlu. Dzięki temu wygrał tak zwane stany pasa rdzy, czyli stany, gdzie kiedyś był przemysł, a z których ten przemysł wyemigrował najczęściej do Meksyku, czasami do Kanady w ramach właśnie tego wolnego handlu. I teraz, kiedy on się spotyka z menadżerami, z zarządzającymi wielkich korporacji, które zdecydowanie popierają wolny handel i te wszystkie umowy, to jak gdyby zdradza tych Amerykanów, którzy głosowali na niego właśnie ze względu na tą jego obietnicę. Jestem ciekawy, jakie to wywoła później takie społeczne, socjologiczne konsekwencje, jeżeli się okaże, że kolejny prezydent obiecuje, że tu będzie zmiana i kolejny prezydent jej nie dochowuje, tylko się umawia z tymi korporacjami,
co więcej,
układa.
Na spotkanie z członkami nowej Rady Gospodarczej zabiera swojego syna i córkę, którzy mają w jego zastępstwie prowadzić interesy, kiedy on będzie sprawował władzę prezydencką.
Ja się absolutnie zgadzam z Maciejem i uważam, że w tej chwili jest to próba złapania wszystkich srok za ogon przez Trumpa. On wie, że narozrabiał w Dolinie Krzemowej, wie, że tam bardzo podchodzą do niego jak pies do jeża i są bardzo ostrożni i tak naprawdę mu nie wierzą. I myślę, tu bym się nie zgodziła z Arturem. Wydaje mi się, że w przypadku Trumpa ta taka logiczna ścieżka myślenia gospodarczego niekoniecznie jeszcze przez długi, długi czas
będzie
miała. Może
on po prostu robi interes.
On absolutnie robi interes, aczkolwiek partykularny interes.
A my do dyskusji wrócimy za chwilę.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
18 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Magda Gacyk, pisarka, dziennikarka Gazety Wyborczej, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdański. Jeszcze wyjaśnimy słuchaczom, którzy być może nie wiedzą, sporo mówimy o Stanach Zjednoczonych, między innymi dlatego, że bardzo dobrze i sporo możliwości obserwacji tego od wewnątrz ma Magda, która mieszka na co dzień w Kalifornii i na chwilę przyjechała do kraju. Kolejny temat, europejski system nawigacji satelitarnej Galileo wczoraj zaczął oferować pierwsze usługi. Galileo to taki unijny, globalny system nawigacji, odpowiednik amerykańskiego GPS-u czy rosyjskiego GLONASS-u. To europejski sukces, to, że mamy swój system satelitarny, który ma być bardziej sprawny, jeszcze bardziej niezawodny i miejmy nadzieję, że nie wywiezie kierowcy w pole, jak nieraz kiedy zdamy się tylko na GPS.
Sukces to będzie dopiero wtedy, kiedy ten system faktycznie zacznie działać i kiedy będzie można sprawdzić, czy on działa tak, jak należy. Bo na razie to są wszystko zapowiedzi. Zobaczymy, czy faktycznie to, co przygotowali Europejczycy, to jest sprawne. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że mówimy, że to europejski system, a jeżeli europejski, to wkład mają poszczególne państwa. I tutaj martwić może stosunkowo niewielki wkład Polski do tego. Tam wprawdzie Polska Agencja Kosmiczna współdziałała z Europejską Agencją Kosmiczną przy pracach dotyczących lokalizacji i przesyłu czasu, możliwie najbardziej precyzyjnego. Współpracowały też 4 albo 5 firm, między innymi polska firma kartograficzna, ale to wszystko, mówią eksperci, że to jest niewielki udział Polski, bardzo niewielki i to nawet nie tyle wynikający z naszego braku kompetencji czy nieprzygotowania, tylko z tego, że grono tych firm kosmicznych jest bardzo hermetyczne i nawet jeżeli możemy zaproponować coś, co jest na odpowiednim poziomie, to po prostu mamy trudność, żeby się z tym przebić. Program na pewno jest korzystny dla europejskich państw, bo rozwijamy technologię kosmiczną, tylko fajnie by było, żeby był bardziej, że tak powiem, demokratyczny w dostępie do tego, co tam jest, jaka technologia wykorzystywana.
Maciej powiedział, że przekonamy się, czy to jest sukces, jak ten program ruszy. Ja będę jeszcze bardziej sceptyczny. Najpierw ten program musi ruszyć, a potem musi jednak odnieść sukces. Sukces mierzony tym, że klienci, czyli konsumenci, obywatele, no nie tylko Unii Europejskiej, ale załóżmy całego świata, czy dużej części świata, ale też firmy, które tutaj są zlokalizowane, będą chciały korzystać z tego systemu, a nie innego. Jeżeli czytamy zapowiedzi, jeżeli wiemy, jakie są oczekiwania, system ma być bardziej stabilny niż system GPS, ma mieć mocniejszy sygnał, więc tam, gdzie GPS szwankuje, na przykład w tunelach, czy w jakichś ukrytych miejscach, gdzieś schowanych.
W mieszkaniu, nawet w mieszkaniu.
No ale to jest skrajna sytuacja, ale powiedzmy w takich rzeczywiście infrastrukturalnie odosobnionych ten sygnał ma być dostępny, ma być bardzo precyzyjny, bo z dokładnością do metra nas lokalizować.
Jeżeli, do centymetrów,
ale centymetrów to
w wersji komercyjnej. W takiej klienckiej, konsumenckiej do metra ma być ten standard. No to wszystko bardzo dobrze wygląda. Natomiast ja już wielokrotnie widziałem wynalazki, które teoretycznie były świetne, nowości, które wydawały się, że muszą chwycić, a one po prostu nie chwytały. Więc tak naprawdę trzeba obserwować ten użytkowy wymiar sukcesu całego systemu. Ja oczywiście bym sobie i nam wszystkim życzył, żeby to w jakiś sposób się sprawdziło. Jeżeli będziemy mogli korzystać albo z jednego systemu, albo z drugiego, to zawsze to, że klient czy firma ma wybór, to jest po prostu świetne rozwiązanie. Z drugiej strony, niestety, tu jest taki pewien problem. Ja tylko przypomnę na zasadzie wrodzonej czepliwości, że system miał ruszyć koło roku 2008. Przesunięcie czasowe wynosi 8 lat. No to jednak pokazuje, że przy wszystkich plusach systemu Unia nie była najlepszym menedżerem tego projektu, tak bardzo ogólnie mówiąc. Natomiast no tu i teraz chyba się cieszmy, jak będzie już taka możliwość, realnie testujmy system, ale też...
Na razie tylko na smartfonach hiszpańskiej firmy.
I chińskich.
O,
tak,
o tym
są
wiedziałam.
Dwa źródła, właśnie chciałem powiedzieć, że są dwa źródła pochodzenia urządzeń, które mogą korzystać z Galileo, czyli hiszpańskie i chińskie smartfony. No i to jest jakieś naturalne ograniczenie. Zobaczymy, czy uda się je przełamać, ale też ten sukces komercyjno-użytkowy to nie jest kwestia roku, pół roku. Myślę, że to będzie można oceniać za pół dekady najszybciej.
Wątek, który poruszył Artur i który ja chciałam też poruszyć, czyli to opóźnienie. 8 lat w dobie współczesnych technologii. To jest cała era. To jest właściwie karygodna obsuwa. Dlatego ja też się nie ekscytuję tym faktem. Poza tym mamy pełną świadomość, że konkurencja nie zasypie gruszek w popiele. I ten nieboskłon nam się wypełnia. Za chwilę będzie następny system i następny. I za każdym razem będziemy ogłaszać sukces tego czy innego państwa. Tu o czym mówił Maciej, że Polska miała niewielki wkład, ale tu podsumowując, sukces, potencjalny sukces w tym wypadku, ma wielu ojców.
Wtedy porażka chyba też nie należeliśmy do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Od niedawna należymy, więc też jakby ten dostęp naszych polskich firm był do tego utrudniony, ale miejmy nadzieję, że teraz Polska Agencja Kosmiczna dynamicznie zadba o to, żeby udział naszych naukowców i wynalazców był większy w tym, co się dzieje.
Było tłumaczone to, że trudno nam się dostać, bo nawet już kiedy byliśmy w Europejskiej Agencji Kosmicznej, to i tak polskie firmy, proponując konkurencyjne rozwiązania, były eliminowane, bo jesteśmy nowi, nie jesteśmy w tym układzie, że tak powiem, no wiem, układ nie jest fajnym słowem, ale wiadomo, jest jakiś układ, który znajomości, kooperacji, który działał do tej pory i dopiero my się musimy w niego włączyć.
Ale Maćku, też powiedzmy, czasami ten układ, czy negatywnie, czy pozytywnie rozumiany, wynika z pewnego doświadczenia w branży, tak? Więc to oczywiście tak jest, że jak ktoś współpracował z inną firmą przez lata, to nawet dobry pomysł z innego źródła zawsze będzie przyjmowany w jakiś sposób niechętnie. No to jest kwestia zdobycia pozycji na rynku, utrzymania, przekonania do swoich rozwiązań. Natomiast absolutnie zgadzam się z Maciejem, że jakby nasz wkład był symbolicznie smutny.
A co Europie przeszkadza w tym takim szybkim rozwoju, w tym, że właśnie mieliśmy takie 8-letnie opóźnienia?
Biurokracja, pani redaktor.
Europa jest jednak związkiem wielu państw. Co by nie mówić, to czy Chińczycy, czy Rosjanie, czy Amerykanie, oni mają tylko kontakt ze sobą, z jedną, powiedzmy, agencją. Decyzyjne osoby są w jednym miejscu. Nie ma tutaj jakiejś pomiędzy Stanami, powiedzmy, większej rywalizacji już w środku kraju, kto ma co zrobić. A tutaj, tak jak ja na przykład, jak mówiłem, Polska ma niewielki udział, no bo jest rywalizacja między tymi państwami.
Ale to też jest pewna względność czasu, że tak powiem, filozoficznie. To znaczy często ci, którzy przyjeżdżają do Stanów, szczególnie do Doliny Krzemowej, mówią, że rany, naprawdę, tutaj jak mówię, że jakiś projekt jest zaplanowany na 3 miesiące, to oni mówią, nie, absolutnie, my to zrobimy w 3 tygodnie i to się udaje. I pewnie w Europie też przy jakimś innym podejściu, przy większym sprężu, mówiąc brzydko, dałoby się to zrobić szybciej.
Ciekawe, ile jeszcze sobie poczekamy, pomyślmy, żeby u nas było szybciej.
Pomyślmy sobie, jak jest zorganizowana Unia Europejska, jak trudno tłumaczyć kompetencje.
Do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, 10:33. W studiu goście Magda Gacyk, pisarka, dziennikarka Gazety Wyborczej, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. No to wracamy na Pomorze obecnie, na Pomorze i do kraju. Obecnie nad Wisłą znajduje się 14 specjalnych stref ekonomicznych o powierzchni około 200 tysięcy hektarów, na terenie których pracuje ponad 300 tysięcy osób. No i cały czas ostatnio coraz częściej słychać pytanie, czy strefy ekonomiczne są nam jeszcze potrzebne. Niedawno wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński krytykował strefy. Jego zdaniem zamiast ze sobą współpracować, one dziś konkurują. Nazwał to zresztą wyrzucaniem publicznych pieniędzy. To jak to jest dzisiaj?
Ja myślę osobiście, że strefy są potrzebne, ale strefy nie są potrzebne jako takie bardzo uniwersalne rozwiązanie, że każdy region ma ambicje, czy może miał ambicje, bo teraz to już wygląda trochę inaczej, żeby posiadać własną strefę. Jeszcze pewnie ta strefa składała się z 5 podstref i w tym momencie rzeczywiście to tak naprawdę była pewnego typu konkurencja i wewnętrzna, i czasami nawet w ramach jednej strefy były różne działania związane z firmami. Natomiast strefy, specjalne strefy ekonomiczne, niewątpliwie są potrzebne w pewnych miejscach, gdzie jest trudność z pozyskaniem inwestorów, albo które ze względu na pewne potrzeby inwestycyjne wymagają szczególnego szczególnych rozwiązań. Ja nie ukrywam, że zawsze będę podawał jako przykład dobrego funkcjonowania strefy, tego co się stało na dawnych terenach postoczniowych w Gdyni, gdzie rzeczywiście dzięki wejściu strefy przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą, czyli tą będącą jakby na zapleczu produkcyjnym, udało się bardzo sprawnie przeprowadzić. Gdyby nie było tych inwestycji, to firmy najprawdopodobniej tak chętnie by się do Gdyni nie pchały. I to nie chodzi o to, że strefa ma zamiast kogoś inwestować, nie wiem, w urządzenia do przeładunku, do produkcji. W to inwestują same firmy. Ale kwestia dróg, dojazdów, kolei, podłączeń, energetyki, gazu, całego tego zaplecza infrastrukturalnego jest bardzo ważna. I jeżeli my będziemy powoływali, czy będziemy rozwijali, czy dalej będą trwały strefy w takich miejscach, które wymagają takich inwestycji, gdzie tak naprawdę dzięki tej pomocy publicznej, bo nie oszukujmy się, to jest forma pomocy publicznej, funkcjonowanie w strefie, uda się zagospodarować jakieś trudne tereny, czasami w miejscach trudnych społecznie, tak to nazwijmy, gdzie po prostu zniknął przemysł, zniknęły dotychczasowe miejsca pracy. W tym momencie tak absolutnie strefy mają swoją rację bytu i powinny funkcjonować. Jeżeli ma być to takie uniwersalne rozwiązanie, że będzie strefa i w centrum Gdańska, i w centrum Poznania, no to w tym momencie to traci sens. Natomiast jest
czyli
jeszcze takie...
Czyli przeorganizować,
ale jest jeszcze takie przekorne stwierdzenie, które ja lubię, że strefy nie byłyby potrzebne zupełnie, gdyby warunki prowadzenia działalności w każdych warunkach normalnych w Polsce były jeszcze bardziej przyjazne, więc tak naprawdę chyba powinniśmy iść w tą stronę, żeby z jednej strony strefy, specjalne strefy ekonomiczne rzeczywiście zachować do zadań specjalnych, trudnych, infrastrukturalnych czy związanych z potrzebami społecznymi, natomiast dla wszystkich firm tworzyć lepsze warunki funkcjonowania bez względu na to, czy to jest strefa, czy to jest nie strefa.
Strefy, tak jak każde rozwiązanie w gospodarce, ma swoje plusy i minusy. Nie ma idealnych rozwiązań. I tak samo strefy. Z jednej strony one są bardzo cenne ze względu na przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wiadomo, im więcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych, tym gospodarka się lepiej rozwija, bo to jest nie tylko przywoływanie kapitału do kraju, ale także nowych rozwiązań technologicznych, nowej kultury korporacyjnej i generalnie dobrze to wpływa.
Nawiązywania współpracy.
Tak. Ale z drugiej strony te strefy ekonomiczne działają często trochę jak wampiry dla gospodarki danego regionu, ponieważ one wysysają i pracowników, i kapitał, i po prostu są nieuczciwą konkurencją dla firm, które już tam wcześniej były na miejscu i sprawiają, że te firmy po prostu znikają. Jest strefa, a dookoła nie ma nic. Więc to jest jak gdyby drugie oblicze stref. Trzecia rzecz, na którą trzeba zwrócić przy strefach, to, że one się stają często takim listkiem figowym, że administracja państwowa nie poprawia warunków gospodarowania, no ponieważ jest strefa, tam są fajne warunki, jeżeli ktoś chce zainwestować, to tam idzie.
I właściwie więc były otwarte dla wszystkich.
Tak, i właściwie to, jeżeli mamy tutaj zabezpieczenie, że faktycznie tam ta biurokracja jest mniejsza, opłaty są mniejsze, podatki są mniejsze, więc nie musimy na reszcie terenu poprawiać, że tak powiem, warunków gospodarowania. No i to jest jak gdyby kolejne oblicze strefy, tym razem też negatywne. Więc jeżeli się zacznie optować, czy jestem przeciw strefom, czy za, to zawsze się znajdzie argumenty. Jedna i druga strona będzie potrafiła zaargumentować, że tak powiem, pozytywnie lub negatywnie. I to jest tylko jak gdyby już wynikające z filozofii danej osoby, czy ona dostrzega więcej tych plusów, czy minusów. W warunkach polskiej gospodarki strefy spełniły bardzo pozytywne zadanie. No teraz trzeba się zastanawiać, że chyba już dochodzimy do tego momentu, kiedy moglibyśmy powolutku z nich rezygnować.
Ja się zgadzam z Maciejem i to, o czym wspomniał, że to czasami jest listek figowy i to też czasami jest po prostu element wizerunkowy, kiedy pokazuje się tą strefę i dzięki temu można uniknąć podejmowania decyzji na pozostałej części obszaru. Natomiast ja uważam, że tu w warunkach polskich istnienie stref jest jak najbardziej zasadne, mimo tych minusów, które niewątpliwie istnieją, bo rzeczywiście w wielu wypadkach to jakoś zadziałało. Wszystko zależy od tego, jak strefy są zbudowane, jak są zarządzane i właśnie w jakim kraju istnieją. Z punktu widzenia amerykańskiego istnienie stref specjalnych, ekonomicznych nie ma absolutnie uzasadnienia, bo tam inaczej się zupełnie podchodzi
do
tego.
Nie ma takiego...
Niektóre Stany popatrzmy. Obszarami specjalnymi tak naprawdę.
Tak, ale niewiele to daje. Popatrzmy na miasta upadłe, takie jak Detroit. Tak? Wydawałoby się, że tam można by na miejscu tego przemysłu upadłego, samochodowego głównie, coś tam postawić, jakoś to zaktywizować, jakoś rewitalizować. Tego się nie robi, bo to jest pewnego typu, upraszczając oczywiście, gospodarczy darwinizm. Albo się przetrwa, albo się nie przetrwa. Są jakieś tam inicjatywy, są próby, ale nigdy tak rozbuchane, nigdy tak odgórnie sterowane, jak w przypadku tych naszych, chociażby specjalnych stref ekonomicznych.
Była też kiedyś próba przeniesienia Doliny Krzemowej czy stworzenia jej odpowiednika pod Nowym Jorkiem.
Tak.
I to się nie udało.
Nie, bo to oddolnie. Coś takiego, jak taki, powiedziałabym, koślawy trochę sobowtór Doliny Krzemowej istnieje w Bostonie i okolicach. Ze względu na MIT, tę uczelnię, która ma bardzo silne zaplecze naukowe, techniczne i technologiczne. Ale nie odgórnie, oddolnie.
Mówi się, że strefy ekonomiczne spełniają swoją funkcję w gospodarkach wschodzących. No to pytanie, czy my jeszcze jesteśmy wschodzącą gospodarką?
No my jesteśmy chyba jednak ciągle gospodarką wschodzącą, dość zaawansowaną w tym wschodzeniu. Natomiast no ja wrócę jednak do tego, o czym mówiłem, że te kwestie związane z rozwojem gospodarczym naszego kraju są bardzo nierówne. Mamy regiony, gdzie ten wzrost PKB w ostatnich latach był bardzo wyraźny. Lepiej wiadomo jest w Polsce zachodniej czy południowo-zachodniej. Oczywiście Trójmiasto i Warszawa, mimo że nie są ani w zachodniej, ani południowo-zachodniej części kraju, też sobie radzą świetnie. Natomiast są ośrodki całkiem duże, w których ta gospodarka rosła wolniej, gdzie są rzeczywiście zaniedbania jeszcze związane z wychodzeniem z poprzedniego systemu gospodarczego. I akurat myślę, że tamte strefy, bez względu na to, jaka jest średnia krajowa, czy co się dzieje ogólnie z naszym PKB, te strefy by się w kilku miejscach przydały, no ale też nie można tego tak geograficznie sztywno ustalać, bo powiedzmy szczerze, jest takie miasto jak Wałbrzych, gdzie przez całe lata właśnie funkcjonowanie miasta było bardzo złe, sytuacja nawet społeczna była dramatyczna po zamknięciu kopalń, które w Wałbrzychu funkcjonowały. Nagle się okazało, że tam jest prawie pustka, wielkie tereny poprzemysłowe, niezagospodarowane i tak naprawdę dzięki takiej specjalnej aktywności to miasto zaczęło się podnosić do jakiegoś życia, chociaż tam sytuacja nadal jest, nazwijmy to łagodnie, nieoptymalna.
Tutaj trudno ocenić, czy my jesteśmy rozwijającą się, czy już rozwiniętą, ponieważ nie ma jednolitej metodologii, która by wskazywała, które państwa już są, a które jeszcze nie. Tutaj można byłoby popatrzeć w kontekście stref ekonomicznych na otwartość gospodarki. Ona jest też różna w zależności od wielkości gospodarki. Gospodarki bardzo duże są bardziej zamknięte, ponieważ one są samowystarczalne. A gospodarki małe są najczęściej bardzo otwarte. Tu jako przykład można podać Stany Zjednoczone, które nie są bardzo otwartą gospodarką i z drugiej strony powiedzmy Luksemburg, który jest właściwie totalnie otwartą, tak samo Holandia. Polska, jeżeli porównamy ją do innych państw o podobnej skali gospodarki, ciągle jeszcze nie jest na tym poziomie, co te państwa, co wskazuje, że ciągle jeszcze potrzebujemy właśnie tych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Więc patrząc na ten argument, można powiedzieć, że właściwie jeszcze powinniśmy utrzymywać strefę.
Chociaż zmieniać nieco jej charakter już powolutku, to się podobno zaczyna dziać. Holenderskie linie lotnicze KLM uruchamiają nowe połączenie z Gdańska do Amsterdamu. Rejsy będą się odbywały codziennie od 15 maja. Dla gdańskiego portu to najważniejsze wydarzenie bieżącego roku, podsumował prezes lotniska Tomasz Kloskowski. Dlaczego to ważne połączenie?
Dlatego, że te samoloty będą leciały do takiego lotniska, które nazywa się Schiphol i jest położone pod Amsterdamem, które jest jednym z najważniejszych lotnisk przesiadkowych w Europie. Jest to ogromne lotnisko, można polecieć tak naprawdę na cały świat z tego miejsca i po prostu podróżnik, wiemy jak wygląda system podróżowania po świecie. Z reguły z mniejszych portów lotniczych dolatuje się do takich dużych hubów. Amsterdam jest takim bardzo ważnym punktem na mapie światowego lotniska i po prostu będziemy mieli wszędzie bliżej, będziemy mieli wszędzie trochę szybciej.
Do
nas też będzie bliżej, więc tak naprawdę tu nie chodzi o samo połączenie Gdańsk-Amsterdam, tylko tu chodzi o tak naprawdę kolejne miejsce, z którego możemy polecieć w cały świat, na cały świat. Do tej pory bardzo często taką rolę pełniła Kopenhaga. Tak, gdzie wiele osób latało gdzieś przez Kopenhagę, korzystając z siatki połączeń.
Magda,
ja jutro.
Na przykład.
Artur mówi.
Natomiast teraz będzie jeszcze możliwość skorzystania z lotniska w Amsterdamie.
I co coraz większą frajdę mi osobiście sprawia to, że ten Gdańsk jest tak dobrze lotniczo skomunikowany. Dlatego, że ja jeszcze parę lat wstecz musiałam przylatywać do Warszawy. I stamtąd przemieszczać się innymi środkami komunikacji. No można by było, a teraz lecę...
Pociągiem, który wtedy to, bardzo długo jechał.
Samochodem na ogół, nie to, że nie istniały połączenia, ale to wciąż było dużo droższe. W tej chwili to się wyrównuje. Warszawa jako duży port lotniczy zawsze w związku, ze względu na ilość tych połączeń, była cenowo atrakcyjniejsza. Gdańsk był taki, tutaj użyję może nie do końca właściwego słowa, ale elitarny, tak? Mhm. To znaczy połączeń było mało, więc było drogo. Teraz coraz więcej, mnogość tych połączeń mnie coraz większa zachwyca.
Trzeba pamiętać, że to nie są same połączenia dla połączeń i dlatego, żeby się sam port lotniczy rozwijał, tylko to ma to przełożenie na gospodarkę całego regionu, ponieważ dzięki temu, że łatwo dolecieć do Gdańska i tanio, to różne firmy mogą rozważać lokalizację tutaj swoich siedzib, czy oddziałów, czy jakichś specjalnych jednostek właśnie badawczych, na których nam przecież bardzo zależy. Bo jeżeli oni będą mogli do nas łatwo dolecieć, a jeżeli mamy tutaj Kopenhagę, mamy Amsterdam, no to mamy coraz więcej tych sposobów, jak można do nas dotrzeć w tani i prosty sposób.
No i zobaczą, że ten Gdańsk to nie jest gdzieś daleko w północno-wschodniej Europie, że jest to całkiem cywilizowane miasto, że jest tutaj świetna infrastruktura, że są bardzo porządne, reprezentacyjne biura i można tutaj przenosić też swoje oddziały i zakładać, otwierać biznes.
A ja przepraszam za lekkie reklamowanie KLM-u. To są jedne z nielicznych linii lotniczych, które nie miały zdarzenia lotniczego o poważnych konsekwencjach z winy technicznej. To znaczy nigdy z powodów technicznych nie doszło do wypadku z udziałem KLM-u. Natomiast była kiedyś tragedia związana z tym, że zderzyły się na lotnisku dwa samoloty, w tym jeden KLM-owski, natomiast to wynikało z błędów w organizacji ruchu, a nie z przyczyn technicznych.
Więc ja właśnie tutaj do tego chciałam, to co Artur powiedział, dodać dwa słowa. Ja jestem ciekawa, jakie maszyny będą latać, tak? Bo teraz kwestia połączeń, wiek średni samolotu to powinno być 30 lat, ale wiadomo, że większość przedłuża swoje życie, będąc
Embraer 190.
No. Więc,
ale na samolotach się nie znam, więc nie wiem, jaka to będzie jakość.
No nie, to zależy, ile ten samolot będzie miał lat, ale jeżeli gdzieś jest naprawdę w miarę bezpiecznie, to akurat Holendrzy zawsze z tego słynęli.
I zmieniamy temat. Pracownicy coraz mniej przychylnym okiem patrzą na menadżerów, którzy występują wyłącznie w roli nadzorcy. Im młodszy pracownik, tym bardziej przekonany, że może nadzorować się sam za pomocą nowych technologii lub w ramach współpracy zespołowej, która notabene do niedawna u nas bardzo kulała. Dla nich szef ma być autorytetem, mentorem, który wskaże drogę, będzie wzorem do naśladowania, mistrzem. Co ciekawe, jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie ANG spółdzielni doradców kredytowych, już co piąty pracownik w naszym kraju twierdzi, że ma takiego szefa. Szef mentor, szef autorytetem. co dla piątego pracownika w Polsce tak jest, no to chyba niezły wynik. Ja powiem szczerze, że jeśli tak jest, to jestem zszokowana.
A jestem zszokowany, że to jest tak niski wynik. To znaczy, że jednak...
Ja myślałam, że jest gorzej.
Pani redaktor, proszę odwrócić te proporcje. To oznacza, że 4/5 szefów to nie są ludzie, którzy mają autorytet, to nie są ludzie, którzy potrafią czymś innym przyciągnąć do siebie, czy przekonać tylko właśnie tym, że akurat są formalnie ustawieni na czele jakiegoś zespołu. Z takich porównań ja bardzo lubię takie porównanie, że prawdziwym szefem jest nie ten, kto pcha ludzi przed sobą, tylko ten, który idąc do przodu w sposób naturalny powoduje, że inni idą za nim. To jest oczywiście zabawa retoryczna tylko i wyłącznie, natomiast to pokazuje pewien inny mechanizm. Natomiast co do tego, jak to wygląda w polskich firmach, nie ma jednego scenariusza. Są firmy nowoczesne, bardzo często mamy na szczęście w Trójmieście takie firmy, gdzie rzeczywiście jest pewne partnerstwo, współpraca ludzi blisko między sobą, są pomysły na to, jak funkcjonować.
One wyznaczają ten trend, którym będą musiały pójść te bardziej skostniałe.
No właśnie, nie wiadomo, czy wyznaczają, dlatego że jest cała ogromna strefa, na przykład, gdzie liczy się wynik handlowy, gdzie brutalnie rozlicza się ludzi z każdego grosza sprzedaży, narzuca się sztywne KPI-e.
Cała... na szczęście oni teraz mogą zmienić pracodawcę.
Na szczęście mogą zmienić pracodawcę, natomiast myślę, że niestety część rynku zawsze będzie zarządzana w taki trochę uproszczony sposób, wcale nieprzyjazny dla pracowników.
Portret nie jest czarno-biały. To znaczy, z jednej strony oczywiście chcielibyśmy mieć tego menadżera, a właściwie już słowo menadżer odchodzi do lamusa.
Lidera,
bo tak, ten dawny typ szefa to ginący jak dinozaury. Przynajmniej tak by się chciało, bo rzeczywiście zmienia się w ogóle styl pracy. Coraz więcej osób pracuje zdalnie, z domu, kontaktuje się z tym swoim szefem. A ja tu mówię oczywiście szczególnie z amerykańskiego punktu widzenia, gdzie te trendy wyraźnie widać i oczekuje od niego czegoś innego. Ten szef ma być liderem, ma inspirować i inicjować pewne działania, a od takiego mikromanagementu ma być na przykład wirtualna asystentka, której używają często i chętnie, czyli tak jakby taka Siri na adrenalinie, która będzie ustawiała spotkania, regulowała nam grafik, sprawdzała nam e-maile, skrzynkę kontaktową, ale z drugiej strony przy tych wszystkich ambitnych założeniach i takich idealistycznych wizjach tego, jak powinien wyglądać menadżer przyszłości, mamy z całkiem niedawnej przeszłości takich super liderów jak Steve Jobs, Elon Musk, czy Jeff Bezos, twórca Amazona, którzy znani są z tego, że są wyjątkowo niesympatyczni i niefajni i okropni dla pracowników. Jeff Bezos, który ma regularnie, jak nazywają to jego pracownicy, napady świra, potrafi powiedzieć do pracownika nie raz, nie dwa, nie trzy, czemu marnujesz moje życie swoją obecnością, albo czy jesteś tylko leniwy, czy tylko niekompetentny. Elon Musk ma też ataki złości, wściekłości, a Steve Jobs był znany z tego, że czołgał pracowników, a jednocześnie szły za nim całe zastępy i daliby się za nich pokroić. Więc z jednej strony mamy tego łagodnego, takiego charyzmatycznego menadżera, tego menadżera naszych wyobrażeń i pobożnych życzeń, ale rzeczywistość, o czym wspominał Artur, jest zgoła inna często i często firmy nie będą mogły sobie pozwolić, czy nie będą chciały sobie pozwolić na taki typ szefowania, bo ten inny, mówiąc brzydko, krótko przy pysku, będzie lepiej działał.
Ja mam wrażenie, że te dyskusje o liderze łagodnym, czy właśnie ten,
dobry
który,
i zły policjant.
Tak, ten, który stoi z biczem nad pracownikami, one wracają tak falami. Kiedy się robi lepiej na rynku, to właśnie zaczynają firmy twierdzić, że oni właśnie zarządzają w ten sposób, że tam jest lider, który wszyscy się kształtują nawzajem, wspólny rozwój i tak dalej, no żeby taki PR dobry dla firmy. A później, kiedy przychodzi kryzys, to i tak zatrudniają tego właśnie, który jest zbiczem, który nie ma żadnych skrupułów, żeby zwolnić pracownika albo całą nawet sekcję, no tego, który będzie, że tak powiem, tyranem, który przeprowadzi firmę przez te najgorsze czasy. Więc, że tak powiem, tutaj ich nie ma jednego rozwiązania menadżerskiego. Generalnie w gospodarce, nie mówiąc już nawet o poszczególnych branżach, wiadomo, że inaczej będzie się zarządzało, nie wiem, w fabryce gwoździ, a inaczej w wysoko rozwiniętej technologicznie firmie, bo ma się po prostu do czynienia z innymi ludźmi, którzy czego innego oczekują od tego menadżera. Więc dla mnie to są tylko, że tak powiem, zabiegi PR-owskie, powiedzmy, co niektórych firm, które próbują przekonać, że one mają jakiś super patent na menedżerskie rozwiązania.
Ale fajnie by było.
Ale nie ma takiego patentu.
Ale marzyć można.
Można pomarzyć. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Magda Gacyk, pisarka, dziennikarka Gazety Wyborczej, następnym razem pewnie przez Skype'a, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańskie. Ja serdecznie Państwu dziękuję. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańska, a po nich Gdynia Główna Osobista, Piotr Jacoń i wspomnienie gdyńskiego grudnia 70. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia.